Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Proszę Państwa, dziś nasze spotkanie w Bibliotece Raczyńskiej w Poznaniu przy Placu Wolności w punkcie udostępniania książek cyfrowych dla niewidomych. Mikołaj Rotnicki właśnie wrócił z konferencji, która była poświęcona dostępności. Ta konferencja odbyła się w Warszawie 21 maja.
To jest takie, można powiedzieć, święto dostępności. Dosyć szeroko rozumianej, chociaż na konferencji skupiamy się przede wszystkim na dostępności treści internetowych, stron internetowych, mediów, multimediów, wszystkiego tego, do czego mamy dostęp za pomocą internetu.
Czy strony internetowe nie są dostępne dla osób niewidomych, niedowidzących?
Niestety nie jest tak kolorowo. Stworzenie strony internetowej bez świadomości dostępności, czyli tego, jak zrobić ją tak, aby była dostępna dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami, niestety cały czas jest ta świadomość bardzo niska. Jest naprawdę sporo stron internetowych, które wymagają poprawy, a wręcz czasami zupełnej zmiany, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby niewidome często dysponują dobrym sprzętem, mówiącym, powiększającym. I czy to nie wystarczy?
Niestety. Dobrze mówiący sprzęt, dobrze mówiące oprogramowanie typu czytnik ekranu, to nie jest rzecz wystarczająca dla możliwości skorzystania z treści internetowych. To, że mamy czytnik ekranu, który nam czyta to, co jest wyświetlane na ekranie komputera, czy mamy program powiększający, który nam powiększa treści na ekranie, to nie jest kwestia wystarczająca. Również twórcy stron internetowych, czyli można powiedzieć webmasterzy, administratorzy serwisów, jak również instytucje, które te strony internetowe posiadają i prowadzą, muszą zadbać o to, aby one zostały wykonane zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności, a taki standard między innymi o nazwie WCAG 2.0 jest obecnie w polskim prawie zawarty i obowiązuje w polskim prawie. Do 31 maja, czyli do dzisiaj, wszystkie strony administracji publicznej i podmiotów realizujących zadania publiczne powinny spełniać ten standard.
Czyli jak jutro wejdziemy na przykład na stronę Urzędu Miasta albo Urzędu Marszałkowskiego, to wszystko już będzie zrobione dobrze, będzie każda osoba niewidoma mogła sobie przeczytać za pomocą swoich urządzeń, sprawdzić. Po prostu będą te strony dostępne.
Nie, samo z automatu to się niestety nie zadzieje. Kwestia jest taka, że to przepisy wchodzą w życie, które to regulują. Natomiast dzięki temu osoby niewidome, słabowidzące, jak również z innymi niepełnosprawnościami dostają narzędzie prawne, względem którego będą mogły zgłaszać niedostępne strony internetowe. Oczywiście tego typu konferencje mają na celu kształtowanie tej świadomości przede wszystkim w między innymi administracji publicznej, aby pamiętały o tym, aby strony internetowe były robione tak, aby były dla niewidomych dostępne, jak również były zgodne z polskim prawem. Taki ma cel konferencja, zwiększanie świadomości, a co za tym idzie, w następstwie poprawianie i udostępnianie stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami.
A co ze stronami prywatnymi, komercyjnymi?
W przypadku stron komercyjnych, prywatnych, ustawa nie nakłada tego obowiązku, natomiast biznes również zwraca uwagę coraz częściej na te kwestie w ramach tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Różne badania nawet pokazują, że strony internetowe, na przykład sklepów internetowych, które są wykonywane zgodnie ze standardami dostępności, generują nawet do 15-20% przychodów więcej. Czyli to jest również taki z perspektywy tych podmiotów komercyjnych aspekt finansowy, tak? Że strony robione zgodnie z zasadami dostępności, zgodnie ze standardami, również generują większy przychód dla tych firm, więc to się po prostu również opłaca biznesowi, niezależnie od tego, czy jest to w ich przypadku obowiązek prawny, czy też nie.
Światowy Dzień Dostępności obchodzony jest około 20-21 maja każdego roku. Światowy Dzień, czyli w innych krajach również się obchodzi taki dzień?
Tak, na całym świecie organizowane są rozmaite wydarzenia związane z Światowym Dniem Świadomości Dostępności. Istnieje nawet strona internetowa, na której te wszystkie wydarzenia z tego dnia zostały spisane i mając okazję wchodzić na tą stronę, zauważyłem, że no, bardzo dużo krajów organizowało tegoroczny Dzień Dostępności, celebrowało niejako to święto w rozmaity sposób, głównie poprzez różnego rodzaju konferencje.
Przysłuchuje się naszej rozmowie Paweł Kamza, którego witamy również w bibliotece.
Jedyna bariera, którą napotykam, to w telefonach komórkowych, kiedy nie mogę powiększyć każdej strony. I to jest coś takiego, co istnieje na niektórych stronach. Niektórych fragmentów tekstu nie można powiększyć.
A jeśli chodzi o książki?
Książki? Nie, książki można wszystkie powiększać dowolnie w PDF-ie, to rozmiarów taki, jaki ekran wytrzymuje, a prawie każdą można i tak przerzucić zawsze do jakiegoś czytającego programu, więc to nie ma problemu.
Lepiej czytać czy słuchać?
To zależy od tego, gdzie. W tramwaju wolę słuchać, w domu wolę czytać.
Warto przychodzić do Biblioteki Raczyńskiej, do punktu udostępnienia książek cyfrowych?
Pracujące tutaj panie są bardzo pomocne. Ja uwielbiam chodzić do biblioteki, rozmawiać z pracownikami biblioteki, bo bardzo ciekawe pomysły na lektury są podsuwane właśnie przez te panie. No, nie wpadłbym nigdy na niektóre tytuły. Zawsze warto rozmawiać o książkach, bo wtedy się wspólnie wymieniamy tytułami, wrażeniami z książek. To jest bardzo przyjemne.
Wczoraj Lidia Pawełczak, albertynka, która kiedyś tutaj przychodziła do biblioteki, poleciła mi...
przychodzić?
Mieszka w Krakowie obecnie.
Chodzi do krakowskiej biblioteki.
Może tak, ale wspomina bardzo dobrze właśnie spotkania tutaj w naszej bibliotece. Poleciła mi książkę Samotność w dżungli. Ja nie pamiętam autora i chętnie tutaj Alicję Królczyk, która dzisiaj pomaga w wybieraniu książek, zapytam.
Jest to książka pana Omilianowicza, Azyl w dżungli.
Myślę, że przeniesienie się ze świata takiej cywilizacji do świata dżungli, no jest czymś wyjątkowym. Jest pewno więcej takich książek, ale ta zasługuje szczególnie na wysłuchanie, przeczytanie, ponieważ dotyczy pewnego Polaka. Jestem bardzo zachęcony i myślę, że Alicja Królczyk mi za chwilę to nagra na moją kartę do czytaka. A czy Paweł chciałbyś jakąś książkę polecić?
Od razu mogę polecić.
No to już.
Proszę bardzo, ponieważ jesteśmy w towarzystwie, powiedziałbym, informatycznym, więc ja chciałem zapytać, czy informatyka to jest dzisiejsza apokalipsa? Czy tak można o tym rozmawiać? Czy może, czy dla panów na przykład spotkanie z ogromną ilością nowej techniki, które jest wyzwaniem, może być też interpretowane jako rodzaj apokalipsy?
No, takie mieliśmy przed chwilą tutaj wyzwanie, że urządzenie, na którym próbujemy nagrać nasze dzisiejsze spotkanie, no zacięło się po prostu. Tak, i to jest ten szczyt. Musimy sobie jakoś radzić. Urządzenie absolutnie nie jest przystosowane do obsługi przez osoby niedowidzące czy niewidome, ale udało się. Nasze spotkanie jest nagrane, jest słyszalne, więc myślę, że ja nie wiem, czy to jest jakiś szczyt. No, technika idzie dalej do przodu, a co nam przyniesie, ja zawsze mówię, to jest wielka niespodzianka.
Mikołaj, jak dla ciebie?
Ja powiem tak, świat idzie do przodu, to wszystko się cały czas rozwija. Strony internetowe się też rozwijają, nawet sposób dostępu do tych stron się w ogóle zmienia, ponieważ ja dzisiaj mogę nie tylko, powiedzmy, otworzyć stronę, wpisując jej adres, ale mogę po prostu powiedzieć to do telefonu, tak? Otwórz taką stronę, albo zapytać go, jaka jest temperatura, czy będzie dzisiaj padać, czy będę potrzebował parasola, i telefon mi, smartfon mi odpowie po prostu, korzystając z informacji zawartych w internecie. Także te sposoby się zmieniają, to wszystko idzie do przodu. Ja sądzę, że o ile użytkownicy będą korzystać z tego tak coraz bardziej świadomie, a z drugiej strony, jeżeli ten internet będzie podążał za z jednej strony oczekiwaniami użytkownika, z drugiej strony będzie bardziej przystępny, tak, czyli będzie prostszy w użyciu, to taka wizja takiej apokalipsy raczej jest gdzieś oddalana. Tak? Jeżeli nie będziemy tworzyć internetu, zawartości internetowej dla użytkownika, tylko dla jej po prostu zwiększania samej siebie, to w tym momencie owszem, taka apokalipsa może nam gdzieś grozić.
Bo kiedy mówisz o tym, że rozmawiasz ze swoim telefonem, to jeszcze z 20 lat temu byłoby takie lekkie science fiction. Pamiętam takie powieści science fiction, gdzie można było wydawać na polecenie i robot to wykonywał. Nie było trzeba wpisywać żadnych kodów, co wtedy było podstawą kontaktu z robotami. Dzisiaj, jak sam mówisz, mówisz do przedmiotu i on wykonuje polecenia. Możemy przecież tekst zapisywać, tekst się pisze, że tak powiem, sam na ekranie pod nasze dyktando. Za chwilę pewnie będziemy mogli wydawać polecenia, żeby coś ugotowało, zrobiło, przyszło, odjechało. Czy nie grozi, czy nie ma takiej wizji, że te przedmioty, czy te roboty, czy te maszyny zaczną przejmować coraz więcej naszych funkcji i ta wizja apokaliptyczna właśnie, którą opowieści science fiction już dawno opowiadały, pamiętamy i filmy, i książki wiele, które opowiadały właśnie, że to roboty przejmują władzę nad światem.
Ja przypominam sobie taki film z lat 70. Kosmos, 1999 rok.
Jasne, wszyscy go pamiętam.
I właściwie ten film spełnił się, czy nie?
Tak, w dużej części.
Ale takie, pamiętam, wyświetlacze mieli. Tak. Takie urządzenia, w których noszą...
Takie jakby karty, tak, karty dzisiejsze, można powiedzieć, kredytowe, które miały chip i można nim było otwierać, zamykać. To już dzisiaj też można. Drzwi, przejścia, i one zapisywały, ile masz pieniędzy, co możesz robić, i tak miały ogromną ilość informacji o danym człowieku.
Taki FaceTime był, tak, też tam. Tak. Prawda? Taka możliwość kontaktu wzrokowego za pomocą takiego właśnie urządzenia telefonicznego. To pamiętam.
Tak.
To się spełniło.
Oczywiście.
Ale trochę później niż 1999 rok. No właśnie, czy te filmy, czy te książki przewidują, czy są w stanie przewidzieć?
No do pewnego stopnia, jak sam mówisz, tak. Przy czym ja właśnie pytam o tą apokalipsę, ponieważ bardzo wiele książek science fiction w różnych momentach rozwoju tej dziedziny wieszczyło coś takiego, że w pewnym momencie roboty czy maszyny, które my stworzymy, będziemy od nich tak uzależnieni, że te maszyny będą nam dyktować, co mamy robić, a nie my będziemy z tymi maszynami sterować. A ja wywołałem temat apokalipsy, bo przeczytałem taką książkę, czy wysłuchałem takiej książki Johna Whitnama, która się nazywa Cień Tryfidów. To jest książka napisana w 1951 roku. Na fali strachu przed III wojną światową. Wtedy się pojawiło bardzo dużo książek wieszczących koniec. I książki Whitnama, to jest trylogia, która pokazuje, skąd zagrożenia mogą przyjść. I tryfidy w jego książce są to rośliny, które nie tylko produkują bardzo potrzebny ludziom olej, dużo bardziej wydajny niż olej do tej pory pozyskiwany z innych roślin czy zwierząt, ale te tryfidy chodzą. To znaczy są to rośliny chodzące i posiadające też niebezpieczny jad, który mogą człowieka wielokrotnie dotykając go zniszczyć. I książka tego jest dla nas interesująca, bo opowiada, że pewnego dnia ludzie zbierają się wszyscy na całym świecie, ponieważ chcą obserwować przelot jakichś ciał niebieskich. To znaczy będzie wielki opad meteorytów. I pamiętamy jeszcze niedawno, kiedy było zaćmienie słońca, wszyscy wychodzili i przez różne szkła, szkiełka oglądali to. Przy czym tego dnia ten opad meteorytów jest tak niebezpieczny, że cała ludzkość traci wzrok. Pewnego dnia i w ciągu kilku godzin na całym świecie nie ma prawie ludzi widzących. Widzącymi pozostali tylko ci, którzy tego dnia spali, byli pijani, jak niektórzy bohaterowie tej książki, albo byli w pomieszczeniach, gdzie nie było w ogóle dostępu światła. Jeżeli ktoś tylko patrzył na te meteoryty, stracił wzrok. I w tym momencie ta książka zaczyna się. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ w opowieści Whitnama strata wzroku jest kompletną katastrofą. Wszyscy bohaterowie, którzy tracą wzrok, są kompletnie pogubieni w świecie. I w tym momencie te rośliny wędrujące zaczynają przejmować władzę. I ta opowieść jest w zasadzie nie o tym, że rośliny przejmują władzę, ale o tym, co się stanie ze światem, kiedy rozpadnie się państwo. Ponieważ te społeczności są zaatakowane przez te rośliny, ludzie nie widzą, nie wiedzą, jak się posługiwać, i w zasadzie są dwie drogi według Whitnama w tym momencie. Albo wracamy do społeczności, która będzie się rządzić czymś, co nazywamy demokracją, czyli taka demokracja wiecowa, spotykają się te nieduże wspólnoty i dyskutują, co zrobić, bo jest jedna osoba widząca i 30 niewidzących. I ta osoba widząca w tym momencie próbuje tym osobom niewidzącym wytłumaczyć i nauczyć ich, co mogą i co powinny robić. Lub jest inna sytuacja, kiedy ta osoba widząca przyjmuje władzę i wykorzystuje tych niewidzących jako swoich niewolników. I to jest bardzo ciekawe pytanie, nie tylko z powodu pytań historyczno-socjologicznych, ale myślę, że dzisiaj w kontekście tego, że bardzo wiele osób w polityce wieszczy upadek państwa, nawet są partie, które twierdzą, że są antysystemowe i chcą doprowadzić do upadku państwa, liderzy tych partii na pytanie, a co będzie potem, to nieważne. A Whitnam w 1951 roku próbuje odpowiedzieć, co się stanie, jeśli upadnie państwo. John Whitnam, Dzień Tryfidów. Ta książka została nagrana jeszcze w latach 70. na kasety, czyta Roch Siemianowski, ale oczywiście istnieje już w wersji cyfrowej i można ją przeczytać w formacie i czytak, i MP3.
Zapraszamy do Biblioteki Raczyńskich, do naszego nowego punktu, który znajduje się przy Alejach Marcinkowskiego.
Alicja Królczyk, Paweł Kamza, Mikołaj Rotnicki i Jerzy Łączny. Do usłyszenia. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkury już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.